Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
Naszym gościem jest dziś pan Marek Małkowicz, psycholog biznesu z firmy Integra Consulting. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie Marku, chciałabym porozmawiać dziś o wypaleniu zawodowym. Tak na starcie nowego roku wielu z nas taka refleksja się przyda, bo jak wynika z badań, wypalenie zawodowe to prawdziwa plaga naszych czasów. Bada się to zjawisko, dotyka podobno co najmniej 1/4 pracowników zatrudnionych, a być może nie wszyscy badani się przyznają po prostu do tego, no bo to tak niezręcznie się przyznać. Zły stan psychiczny, niechęć, poranne mdłości, a to się przekłada na miliony strat dla firm, dla kondycji państwa. Panie Marku, czy pan swoją pracę lubi?
No bardzo lubię swoją pracę, z tego powodu, że jest bardzo różnorodna. Możliwości kontaktów z ludźmi, bardzo różnymi, z kontaktów z różnymi instytucjami, a także rozwijania swoich zainteresowań i pełnienia różnych ról. Także ja się nie nudzę.
Dwa warunki pan wymienił, które podobno, jak twierdzą naukowcy amerykańscy, którzy się nad tym pochylają, są niezbędne do tego, żeby swoją pracę lubić. Po pierwsze, kontakt z wieloma różnymi ludźmi, czyli taki ruch w interesie, powiedzmy kolokwialnie. Po drugie, to, że praca daje możliwość rozwoju. To jest pan na dobrej drodze, albo w ogóle tak zawsze było, jak było pana? Zawsze tak było? Czy jest pan po jakimś etapie, w którym wypalenie się pojawiło i musiał pan diametralnie zmienić swoją drogę?
Wydaje mi się, że wypalenie w moim życiu, jakieś elementy tego wypalenia były w momencie, kiedy zamknąłem się w jednej roli, którą pełniłem. Natomiast kiedy pozwoliłem sobie na to, żeby także inne role wypełniać w firmie, w której pracuję, to od razu poczułem wiatr w żaglach, więcej energii, więcej chęci do działania z ludźmi, uczenia się, rozwijania. Trzeba chyba samemu dać sobie prawo do tego, żeby mieć tą pracę bardziej różnorodną i dawać sobie samemu prawo do tego, żeby się rozwijać, czyli kontaktować z nowymi ludźmi, nowymi wyzwaniami.
Ale znowu, że się odwołam do tych nieszczęsnych badań. Większość pracowników badanych szczerze swojej pracy nie znosi. Wielu znienawidzi ją wkrótce. I gdyby się posłużyć statystykami, które właściwie są przerażające, to wypalenie zawodowe dotykać może i dotyka właściwie wszystkich dziedzin i wszystkich pól, w których pracujemy. Bo wypalenie odczuwają pracownicy służby zdrowia, kierowcy miejskich autobusów, nauczyciele. A w ogóle podobno najgorzej jest w sferze pomocy społecznej, gdzie aż 22% pracowników, którzy mają pomagać innym, czuje się kompletnie wypalonymi. Po pierwsze, panie Marku, co to oznacza, że człowiek już jest na tej drodze, że jest wypalony? Znaczy on to mniej więcej wie, znaczy wie, że jest coś z nim nie tak, może niekoniecznie tak to nazywa.
Możemy obserwować to na wiele różnych sposobów. Pierwszy podstawowy symptom to jest to, że nie mamy ochoty po prostu chodzić do pracy. Czujemy nieprzyjemny skurcz w brzuchu, czy też pojawiają nam się takie nieprzyjemne myśli na temat tego, co się wydarzy w pracy. Często pierwsze symptomy w naszym życiu pojawiają się w okresie szkolnym. Mówimy o tak zwanej fobii szkolnej. To jest jakby pierwowzór tego wypalenia, które wielu z nas doświadczyło w szkole. I potem w okresie zawodowym to się u niektórych ludzi znowu pojawia. Często może się to zamieniać w bardziej trwałe symptomy typu uciekanie w chorobę, trwałe pogorszenie efektywności. Często widzimy sprzedawców w sklepach, którzy po prostu mają maskowatą mimikę, czy też obojętnych na ludzkie cierpienie lekarzy, tak, którzy traktują człowieka jak przedmiot, czy nauczycieli, którzy nie mają zamiaru rozmawiać po prostu ze swoimi uczniami, traktując ich także przedmiotowo.
Czyli mówiąc kolokwialnie, wszyscy ci, którzy odwalają swoją robotę jako ciężką charówkę.
Tak.
To oni już są wypaleni.
Tak, dokładnie.
Co mają zrobić z tym, skoro jest ich tak wśród nas tak wielu? Czy można się tego ustrzec? Czy to, że ktoś już w szkole taką fobię przechodzi, oznacza, że skoro się z tym spotkał, no to właściwie już się z tego nie wyzwoli? Czyli innymi słowy, jak to zrobić, żeby praca dawała satysfakcję? Wydaje się to dla wielu wręcz zabawnym pytaniem, żeby nie powiedzieć ironicznym.
Panie, oddychamy, wydaje mi się, tym powietrzem w naszej kulturze, powiem odważnie, zachodniej, bo także się do tej kultury zaliczamy, budowanej na takich podstawach chrześcijańskich, że własna przyjemność, satysfakcja w życiu nie jest czymś chyba dobrym. W związku z czym wokół tej satysfakcji i przyjemności w życiu, wokół własnych marzeń, potrzeb i celów chodzimy jak wokół jeża. Stąd się bierze problem właśnie taki, że potem przyzwalamy na to, żebyśmy byli terroryzowani, żebyśmy sami się terroryzowali, przemęczali. W związku z tym przychodzi taki moment, że nasz organizm i psychika mówi stanowcze nie i wtedy pojawiają się wszystkie symptomy wypalenia.
No tak, to się może skończyć wręcz w jakimś gabinecie poważnym, psychiatrycznym, albo na jakimś oddziale, kiedy rzeczywiście już organizm odmawia posłuszeństwa. Czy jest jakaś metoda, żeby nie wpaść w ten kanał? My sobie wyobrażamy w tej chwili różne zawody, jakie wykonujemy. Ja kilka z nich wymieniłam. Cóż mają powiedzieć ci, którzy pracują przy taśmach mechanicznie albo w warunkach naprawdę bardzo trudnych i codziennie muszą się zbierać? Co oni mają zrobić?
To jest kwestia, jeżeli ktoś pracuje przy taśmie, to są osoby, które są specjalnie rekrutowane do takiej pracy i które mają taką niesamowitą podzielność uwagi, że są w stanie ciekawymi rzeczami się zajmować w swoich myślach, wykonując bardzo efektywnie swoją pracę. Do takich osób na pewno należą kobiety, które pracują w firmach produkcyjnych, które mają podzielną uwagę i mogą kilkoma rzeczami naraz się zajmować, co codzienność domowa wyraźnie pokazuje. Druga grupa ludzi to są takie osoby, które ten poziom aspiracji jest nieco niższy, w związku z tym są w stanie wytrzymać w tej pracy, ale przychodzi gdzieś koło godziny, jeżeli zmiana kończy się o 14, 15, to godzina, dwie godziny wcześniej pojawia się tak zwany syndrom spakowanej torebki, byle pójść do domu, nie zajmować się tym, takie funkcjonowanie na stand-by'u, czyli bez zaangażowania, co się niestety może nasilać przez ileś lat pracy w monotonnym środowisku.
A powiedzmy wobec tego, co można poradzić tym, którzy zdają sobie z tego faktu sprawę i no nie chcą ugrzęznąć. Jest taka metoda, chyba z Dalekiego Wschodu pochodząca, że cokolwiek wykonujemy, to mamy wykonywać to z całym zaangażowaniem i tak jakby z pełną świadomością, że właśnie to teraz robimy. Kiedy to się zaleca na przykład kobietom, które mają te czynności domowe. No kiedy zmywasz, to po prostu miej z tego satysfakcję, że oto to robisz właśnie tu, bądź w tej chwili, dokończ, miej satysfakcję, że to zrobiłaś. Ale to tak długo można?
Myślę, że jest nam właśnie ludziom wychowanym w kulturze zachodniej bardzo trudno, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia przez cały czas o tym, czego nie mamy w danej chwili. Czyli jak jemy obiad, to myślimy o pracy. Jak jesteśmy w pracy, to myślimy o tym, co będziemy robić po południu. Czyli nie ma nas tu i teraz, w związku z tym nie możemy się cieszyć tym, co robimy aktualnie. I to jest, wydaje mi się, podstawowa blokada, która uniemożliwia ludziom cieszenie się. To znaczy to, że nie są tu i teraz, nie potrafią się skupić na tym, co robią. Tym bardziej, że jeżeli praca, którą wykonują, traktują tą pracę jako skazanie tak naprawdę do końca życia, czy przez ileś lat, ponieważ nigdzie indziej nie znajdę tej pracy, albo rynek jest ciężki, w związku z tym sami siebie skazują na wieczne potępienie i więzienie przy tej naszej dyspozycji do ciągłego myślaczenia, zadręczania się swoimi myślami. Sami często wpędzamy się w taki kanał właśnie, że już potem na tą pracę, na tych ludzi, z którymi współpracujemy, nie możemy patrzeć.
Co pan doradza komuś? Bo wiem, że pan prowadzi firmę taką doradczą, również szkoli pan ludzi, ludziom, którzy przychodzą do pana i mówią, no kurczę, nie daje już rady. Podobno są takie cztery warunki testu, który nazywa się jakoś tak naukowo po amerykańsku 10 na 10. Jeśli cztery razy odpowiemy sobie tak, albo przynajmniej trzy na pytania, które zaraz zadam, no to jest wtedy okej. Trzeba sobie odpowiedzieć, czy moja praca pozwala na obcowanie z ludźmi, którzy dzielą mój światopogląd i wrażliwość. Pan o tym mówił. Pan tak pracuje. To jest okej. Jeśli trzeba się od współpracowników izolować, albo udawać codziennie kogoś trochę innego, żeby być z nimi, a właściwie to zupełnie obok nich, no to jest niedobrze. Po drugie, trzeba sobie zadać pytanie, czy moja praca rozwija mnie intelektualnie i uczy nowych umiejętności, nie pozwala osiąść na laurach. Pan też powiedział o sobie, że tak nie jest, czyli jest pan znowu do przodu. Po trzecie, i to jest paradoksalne, czy moja praca otwiera przede mną inne drzwi, czyli masz odpowiednią pracę tylko wtedy, jeśli ona daje ci możliwość zdobycia kolejnej, innej, lepszej. I czwarte, czy moja praca nadaje znaczenie mojemu życiu. Oj, to takie bardzo górnolotne się wydaje. No i teraz mamy tego człowieka, który stoi przed panem. I co pan mówi? Bo on mówi, wie pan co, no nie wiem, powieszę się, wezmę jakieś prochy, no jutro nie pójdę do roboty.
Znaczy, no zanim się cokolwiek do tego człowieka powie, wyda się jakiś werdykt czy radę, to należy go zapytać, jak do tego doszło, żeby on sam zrozumiał przyczyny, żeby zrozumiał, jak on sam wpędza się w ten stan, który za jakiś czas może przerodzić się właśnie w wypalenie zawodowe. I to jest właśnie najważniejsze, żeby człowiek sam odkrył źródła. I to jest podstawowa przesłanka do wprowadzenia zmian we własnym życiu. Uświadomić, dlaczego mi jest tak źle, skąd się to wzięło i co ja z tym mogę zrobić. Potem dopiero jest ćwiczenie jakby nowych zachowań, wskazywanie, że są różne zachowania, odnajdywanie jakichś pasji, które nie są związane z pracą, odnajdywanie w sobie jakichś wspomnień dotyczących tego, co jest przyjemne generalnie w życiu, co daje mi jakąś satysfakcję, spełnienie. Poza tym także to jest, myślę, że niezmiernie istotne, żeby oprócz tej pracy mieć jeszcze coś swojego właśnie, oprócz tych pasji typu przysłowiowe zbieranie znaczków, to także być w swoim ciele, tak? Dlatego, że ta kultura niestety odpycha nas od naszego ciała bardzo często, bo z pracy do samochodu, do sklepu i tak na zmianę, a przecież człowiek potrzebuje ruchu, potrzebuje się ruszać, potrzebuje tańca, tak? Potrzebuje śpiewu. Jak popatrzymy na to, co robi z nami szkoła, no to zniechęca do WF-u, zniechęca do śpiewania, zniechęca do jakiejś aktywności plastycznej, która pozwala oderwać się od tego ciągłego kieratu, w który wpadamy. I to właśnie z tego kieratu bierze się to przepracowanie.
Z kieratów pracy wracamy w kierat przed ekran telewizyjny albo przed ekran laptopa. Czy myśli pan, że to, co w Stanach Zjednoczonych zaczyna być modne, a u nas tylko chyba kilka firm wprowadziło takie te roczne płatne urlopy dla pracowników z wieloletnim doświadczeniem, to Pricewaterhouse chyba, Ernst & Young, i słyszę, że McDonald's wprowadził coś takiego, ale przy tej kondycji gospodarczej, jaką mamy, chyba nie ma co liczyć na to, że nas pracodawca obejrzy i powie, dobra, na rok, na płatny i proszę wrócić pięknym, świeżym, odmłodzonym. To chyba nie jest ta droga, która u nas się przyjmie.
To już jest pewien alert, tak, kiedy już pracodawcy są w stanie dawać swoim pracownikom rok wolnego, tym bardziej, że firmy typu Pricewaterhouse i McDonald's, z tego co wiem, są bardzo mocno nastawione na eksploatację pracowników. Ci pracownicy bardzo dużo i ciężko pracują, co prawda na własne życzenie, nikt ich do tego nie zmusza. Jest to taki system pracy, który po jakimś czasie wymaga, po 2-3 latach całkowitego odejścia, zmiany, i być może stąd jest ten pomysł, żeby nie tracić sensownych, zaangażowanych, kompetentnych ludzi. Trzeba dać im urlop, żeby mogli przewartościować swoje życie. Natomiast wydaje mi się, że to nie zawsze wystarczy, bo często ten ktoś, kto bardzo mocno się angażuje w swoją pracę, często ma też ten poziom aspiracji tak nieracjonalny, tak wywindowany bardzo wysoko.
Że wyłuskanie go z firmy na rok będzie dla niego chorobliwe.
Tak,
prawda?
Tak. To tak jak niektórzy emeryci umierają na zawał serca zaraz po tym, jak przychodzą na emeryturę, kiedy w pracy czuli się potrzebni, zaangażowani. Myślę, że właśnie tego potrzebujemy, ale potem jakby tracimy równowagę życiową i trzeba się tej równowagi codziennie uczyć. Taki urlop roczny, myślę, że nie jest w stanie wszystkim osobom pomóc. Niektórym być może tak, ale niektórym nie. I wydaje mi się, że brakuje w naszej kulturze takiego systemu edukacji, który by uczył ludzi pewnej kultury życia. Jak generalnie żyć w tym świecie, jak pracować, jak kochać, jak się przyjaźnić, jak organizować sobie czas wolny. Szkoła tego nie uczy, wyższe uczelnie tego nie uczą. Robią to psycholodzy, tak, na różnego rodzaju kursach uczą tego ludzi, ale także coraz częściej w firmach pracodawcy dają takie właśnie eventy rozwojowe dla ludzi, żeby mogli się lepiej sami zrozumieć, uzyskać większą równowagę wewnętrzną. Czasami mówimy o takim work-life balance, czyli złapaniu takiej równowagi. I z tego robi się od wielu lat już na Zachodzie, w Polsce także kursy, które mają ludzi tego nauczyć.
Wydaje mi się, psychologa że... zatem.
Znaczy, też bym nie demonizował, dlatego że często psychologia też jest wypaczana przez wielu ludzi, wykorzystywana przez doradców politycznych, przez speców od marketingu, którzy z kolei wpędzają konsumentów, tak, w kolejną spiralę długów, jeszcze większe zadłużanie się i jeszcze większe przepracowanie. Także tak jak broń jądrowa, energia jądrowa ma pozytywny aspekt i negatywny, tak samo z tą psychologią. Każde narzędzie może być wykorzystane w sposób pozytywny, jak i negatywny dla człowieka.
Bo można można też, ale to już jest na inną rozmowę, zmienić swoją drogę zupełnie i po prostu z tej pracy, która kompletnie wypala, zrezygnować, ale to wymaga odwagi i bywa ryzykowne. Ja się chyba z panem umawiam na następną rozmowę w tym duchu, bo mam wrażenie, że to jest temat, który wielu z nas dotyczy. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo pani dziękuję i państwu także.
Psycholog biznesu Marek Małkowicz z firmy Integra Consulting był państwa gościem.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.